Rozdział 14. Z Boską Matką. Część pierwsza. Nie ulega wątpliwości, że przedwczesna śmierć Antoniego Marii poważnie odbiła się na procesie wzrastania i uporządkowania trzech struktur ożywianych jego charyzmatem. Przede wszystkim ojcu Morigi, który już wtedy kierował zakonem, przypadło sterować nimi na znak ciągłości. 1 grudnia 1543 roku nowa bulla papieża Pawła III potwierdziła definitywnie zamiary założyciela i współzałożycieli, nadając księżom regularnym świętego Pawła wieczystą egzempcję. Teraz zależeli oni wyłącznie od stolicy apostolskiej. W ten sposób zaczęli rozszerzać swoje dzieło reformatorskie daleko poza obszar położony nad kanałami Nawilii, dołączając do otwartej jeszcze przez Antoniego Marię misji w Wiczęcy, kolejne w Weronie, Wenecji i w Ferrarze. Wpływ, jaki w tym czasie wywierały wszystkie trzy rodziny zakariańskie, był ogromny. Ściągał do nich liczne powołania, zwłaszcza z warstwy szlacheckiej i patrycjatu miejskiego. Jednocześnie jednak nie brakowało reakcji ze strony tych widzialnych demonów, przed którymi Zakaria przestrzegał przy prowadzeniu reformy obyczajów.
Nie mamy wielu informacji na temat tego, co działo się w latach, jakie nastąpiły bezpośrednio potem. W 1544 roku umiera Ferrari, a dwa lata później także Morigia. W ten sposób uległo rozwiązaniu pentarchia. W skład niej wchodzili Zakaria, Ferrari, Morigia, Torelli i Negri, która kierowała trzema grupami do 1539 roku. W takiej sytuacji autentyczną władzę nad synami świętego Pawła sprawowała sama Negri, nazywana Boską Matką i przewodniczką duchową zakonników, zakonnic i świeckich, którzy widzieli w niej spadkobierczynię nauczania i charyzmatu założyciela, również dlatego, że on sam chciał, aby większość jego listów nosiła jej kontrasygnatę, a ponadto pisząc jeden w jej imieniu. Nie powinno to dziwić, gdyż było to zgodne z tym, co swego czasu utrzymywał wspólny ich mistrz, brat Batista, który radził temu, kto chce postępować na drodze ducha, by podporządkował się jakiejś osobie, czy to zakonnikowi, czy księdzu, czy mnichowi, czy pustelnikowi, czy świeckiemu, czy mężczyźnie, czy kobiecie, kto by miał bojaźń Bożą i miał światło dyskrecji. Zresztą zważywszy na komunię życia i zamysłów, które charakteryzowały pierwszych synów świętego Pawła, w listach Negri nie jest trudno uchwycić jakby echo i rozszerzenie nauczania brata Batisty i Antoniego Marii. Na przykład kiedy zachęca, by nie tracić już czasu, ale przyspieszyć kroku w prawdziwym i chrześcijańskim biegu i dodaje, a zatem duchy najdroższe, nie biegnijmy już drogą zimnych, letnich i niedbałych. Powiela ona niejako słynne, biegnijmy jak szaleni Zakarii i jego walkę z panią letniością. Podczas gdy święty domaga się od nowicjuszek, by usilnie zabiegały o wyrzeczenie się własnej woli nawet w dobrych rzeczach, Negri w liście do Angela Michiela, wspaniałej postaci z początków zakonu, podpisuje się ta, która pragnie, abyś był zwycięzcą nad twoją krwią i ciałem.
Jej żywiołowa osobowość wywierała silny wpływ na tych, którzy się z nią kontaktowali i nie da się zliczyć nawróceń, do jakich doprowadziła wśród osób z każdej warstwy społecznej. To tłumaczy jej bezdyskusyjne przywództwo w trzech kolegiach, uznane już przez samego założyciela. Po śmierci Ferrariego akta kapitulne aż do końca roku 1552 potwierdzają kierowniczą rolę Negri. Można by przywołać w związku z tym kilka przykładów. 29 maja 1544 roku kapituła miała przedyskutować przyjęcie niejakiego Angela da Wenecja. Po wyrażeniu opinii przez obecnych, Boska Matka zarezerwowała sobie głos in pectore, głos w sercu. Następnie zaczęła przedstawiać swoje boskie argumenty, proponując, aby obłóczyny Angela zostały odroczone i choć postulant zwrócił się do Matki Naszej, prosząc ją, aby zechciała zgodzić się na jego przyjęcie i obłóczyny, ona potwierdziła swoją odmowną decyzję. Kapituła przeszła następnie do omawiania profesji Gerolama Marty i tu czytamy nadal w aktach: Nasza Boska Matka swym bystrym i wnikliwym okiem stwierdziła, że nie da mu swego głosu, jeśli nie przyrzeknie im, że zdobędzie niezłomność ducha, niestrudzoną miłość bliźniego i świętą radość. Na zakończenie zebrania protokolant konkluduje: Nasza Boska Matka wróciła do swej świętej siedziby, świętego Pawła Nawróconego, zostawiając nas wszystkich rozpalonych gorącymi pragnieniami profesji ze względu na zbawienne nauki, które nam zaleciła, tak iż ślepym jest ten, kto ze wszystkich jej czynności nie czerpie pożywienia i pokarmu na życie wieczne, gdyż wyraźnie widać, iż Chrystus mieszka przez łaskę w niej i przez nią dokonuje cudownych rzeczy i na niej zbudował i osadził całe to dzieło Pawła. Oby Pan nasz raczył je zachować i powiększyć ku swojej chwale. Amen.
Po śmierci Morigi 13 kwietnia 1546 roku przełożonym zostaje wybrany ojciec Gian Pietro Bezozzi, którego można uważać niemal za ucznia Matki Negri. Obejmując swój urząd, odbiera on od współbraci przyrzeczenia wierności i posłuszeństwa przed wieloma osobami i nie bez cielesnej obecności czcigodnej przewodniczki i matki. Po upływie pierwszego triennium zostaje zatwierdzony ponownie na urzędzie po tym, jak kapituła otrzymała do tego upoważnienie od Paoli Antoni, która zawsze figuruje jako pierwsza odpowiedzialna i inspiratorka życia synów świętego Pawła. Istotnie ona karci, zachęca, upomina całą wspólnotę, a kiedy jest zaangażowana w misję w regionie Veneto, pisze do członków trzech kolegiów, aby kierować nimi duchowo. W każdym razie zdanie Negri liczyło się u synów świętego Pawła. Kiedy otwarto nową siedzibę u świętego Barnaby w Mediolanie, to właśnie ona decydowała o rozkładzie pokoi. Gdy trzeba było rozpocząć inne misje, jak w Bresci, Padwie, Ferrarze i Kremonie, Barnabici zdawali się na jej opinię przekonani, że ona widzi dalej niż oni.